Hej, witamy w podcaście Pick Please.
Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik. Jesteśmy
Pick Please!
Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w to popołudnie, przedpołudnie i ten wieczór w podcaście Pick Please, gdziekolwiek jesteście, o którejkolwiek porze nas słuchacie. To jest odcinek numer 79 naszego podcastu i to może być nasz ostatni odcinek. Nie wszyscy nas znają, ale wiedzcie, że gusta muzyczne Jakuba i Łukasza, czyli mnie, pokrywają się w 97,86% przypadków. Bywają wyjątki. Dzisiaj mamy do czynienia ze swego rodzaju wyjątkiem.
Tak jest.
I z tej racji opowiemy o płycie, która jest ulubioną płytą Kuby, jeśli chodzi o zespół Tool, czyli płyta Lateralus. W moim przypadku to jest płyta numer 2. Ja jestem maniakiem Tula, on jest, powiedzmy, ma dystans. Ja go nie mam. Dzień dobry, Jakubie.
Dzień dobry, witam. Tak, ja mam dystans, chociaż, tak jak mówię, ja szanuję bardzo ten zespół i uważam, że ta płyta jest solidna, ale ma swoje mankamenty, o których też dzisiaj będziemy mówić. Natomiast ja wiem, że ty jesteś bezkrytyczny zarówno do tego krążka, jak i tym bardziej do najnowszej płyty zespołu Tool, czyli Fear Inoculum.
Będę krytyczny.
A to dobrze.
Będę krytyczny. Nie mogę być całkowicie subiektywny w swoim subiektywnym obiektywizmie.
No dobrze. A jako, że Łukasz tutaj popełnił tak długi skrypt na ten odcinek, to my nie mamy tutaj sekundy do zmarnowania, więc trzeba będzie za tym wszystkim szybko lecieć. Łukasz, ty mi powiedz, jaki ty masz związek z tym zespołem i z tą płytą?
A możesz chociaż mnie trochę pochwalić na dzień dobry, połechtać moje ego, że ładny wstęp zrobiłem do kawałka muzyczny?
A ładny? Tak, ja zapomniałem, że my to w ogóle tutaj mamy. Rzeczywiście, mamy. Tak. Tak. A nie, no to wstęp to pierwsza klasa jest.
Kawałek Parabol. Zapytałeś o moje początki z Tulem?
Tak.
Historia mojej choroby sięga 2002 roku, kiedy pojechałem na festiwal, który nazywał się Ozzfest. To była wielka impreza metalowa, jednodniowa, chyba co do zasady, której zawsze główną gwiazdą był Ozzy Osbourne. Przed nim grały kapitalne kapele i tak się złożyło. W 2002 roku pojechałem do Katowic, do Spotka, żeby w maju tegoż roku obejrzeć mojego mistrza Ozzy'ego Osbourne'a na żywo. Przed nim grał jeszcze taki zespół Slayer, Decapitated między innymi, i grał zespół Tool.
Ja sobie elegancko usiadłem w krzesełku, mając najdroższy bilet z możliwych, czyli kosmiczne 200 zł. Bo od 120 do 200 zł kosztowały te bilety, nieważne. Usiadłem i nie wiedziałem, co mnie spotkało, bo przez cały koncert byłem przyspawany do siedzenia, opadła mi szczena i zostałem wielkim fanem kapeli, która przyćmiła mi nawet chyba trochę z jego zborna na przyszłość. No i wracając z tego wspaniałego koncertu, zakosiłem wielki plakat z takim lucyferem, takim typowym szatanem, takim środkowo wysuniętym palcem i powiesiłem go nad łóżkiem, oprawiłem w antyramę. I pewnego dnia, kiedy pojechałem na kolonię, mój tata zaprosił swoją koleżankę z nimi, która była zakonnicą i nie myśląc chyba w ogóle, zaprosił ją do mojego pokoju, żeby tam sobie pomieszkała 2-3 dni. Nie jestem w stanie tego pojąć, jak wielki plakat z lucyferem pokazującym faka, to co widziała nad głową za każdym razem, kiedy szła spać, kiedy wchodziła do pokoju i kiedy się budziła. No i wtedy też słyszałem po raz pierwszy płytę Lateralus, kupiłem ją pięknie przegrywaną. Wspaniały pirat, nie wiem gdzie, czy to z Wolumenu, czy skądś z Warszawie. No i zakochałem się w tym zespole absolutnie. To był rok 2002, w tamtym wypadku rok po wydaniu płyty Lateralus. Miałem lat 18.
Wow, no to ja tak świetnej historii z tym krążkiem mieć nie będę. Ja ten album odkryłem gdzieś w okolicach gimnazjum. Moi koledzy metalowcy, którzy też tego podcastu na pewno będą słuchać, czyli Karol i Grzesiu, i jeszcze taki nasz kolega, który siedział też z nami w ławce, często Dawid. Ktoś z nich miał bluzę z Tulem i pamiętam, że byłem zaciekawiony, co to jest za zespół, a jako, że odkrywałem świat metalu, to właśnie w ten krążek Lateralus gdzieś tam odpadłem, jeśli chodzi o Tula, i zabierałem go ze sobą na słuchawkach, żeby wyprowadzać psa, to kilkukrotnie na pewno. Natomiast ja nigdy jakimś wielkim fanem Tula nie zostałem. Szanuję bardzo ten zespół, uważam, że ta płyta jest dobra. No nie jest to do końca mój klimat, tak bym powiedział. Natomiast płyta Lateralus to jest kamień milowy, jeśli chodzi o metal, to bez dwóch zdań. No dobrze, Łukasz, podstawowe informacje o płycie. Ja widzę, że to twoja sekcja.
To jest moja sekcja i obiecałem się uwijać, no to się uwijam. Lateralus, płyta numer 3, jeśli chodzi o płyty studyjne zespołu Tool, wydana 15 maja 2001 roku. Volcano Entertainment nazywała się ta wytwórnia, teraz chyba się trochę inaczej nazywa. Album nagrany w Hollywood w kilku studiach muzycznych, a dokładnie rejestrowany między październikiem 2000 roku a styczniem 2001. David Bottrill, producent. Ostatnia płyta zrealizowana z tym panem za sterami. Ścieżek mamy 13, 78 minut, 51 sekund. Zmieściło się na nośniku CD, który zazwyczaj miał 79. Dwa teledyski zrobione do kawałka Schizm razem z mantrą, która poprzedzała ten kawałek. Takie krótkie wprowadzenia oraz Parabol. Parabola to są dwa numery rozbite, ale tak naprawdę stanowią jedną całość. Płyta doczekała się potem wydania na DVD, tam były też single. Winyla też się doczekała. Personel: Maynard James Keenan, wokalista, Adam Jones, gitara i dyrektor artystyczny, człowiek w bardzo dużej mierze odpowiadający za okładkę, w dużej mierze, bo też był specem od efektów specjalnych w Hollywood i trochę tam za grafikę odpowiadał, do dzisiaj tak jest. Justin Cancellor, basista, zmienił, o mój Boże, wybacz mi, Paula D'Armora, poprzedniego basistę, i Danny Carey, legenda, perkusista, człowiek odpowiedzialny również za sample. Alex Gray, autor okładki, Bob Ludwig, mastering, Vince DeFranco również tam odpowiadał za inżynierię, no i wspomniany wcześniej David Bottrill, niejaki Static stworzył tam jakąś maszynerię, jakieś tam efekty na kawałku Triad. To jest generalnie skład ekipy.
Jak już wspomniałeś, ten album był nagrywany na przełomie milenium i został wydany w 2001 roku. A co się w tym okresie działo w świecie muzyki, tak ogólnie? No więc mamy oczywiście takie zespoły typowo classic rockowe, takie jak Pink Floyd czy Rush, które nadal wydają całkiem nie najgorsze płyty, ale raczej jest to wyjątek od tej reguły, która kiedyś panowała, że no te klasyczne zespoły, to co wydawały, to był totalny hit. Teraz w roku 2001 już tak nie jest, więc pojawiają się nowe gatunki, pojawiają się nowe grupy, które przyjmują troszkę pałeczkę. Natomiast w tej muzyce rockowej nie dzieje się tak naprawdę nic interesującego, no bo hitem w tamtym okresie był zespół Nickelback albo Sum 41. No i tutaj już możemy mniej więcej stwierdzić, że to jest raczej taki radiowy rock, trochę nastawiony na takie szerokie gusta, które podpadają już troszkę pod, powiedziałbym raczej, że coś a la pop rock. Natomiast w metalu dzieje się coś ciekawego, ale totalnie innego niż Tool, ponieważ w tamtym okresie króluje nu metal, czyli pojawiają się zespoły takie jak System of a Down z płytą Toxicity, Slipknot wydaje swoją drugą płytę Iowa, zespół Drowning Pool wydaje utwór Bodies, oczywiście do tego wszystkiego mamy też Korna, który już wydał kilka swoich krążków, więc fuzja rapu i metalu króluje, jeśli chodzi o te cięższe klimaty. A Tool pierwsze swoje dwa krążki, które wydał, to były raczej płyty alternative metal, metalu alternatywnego, i Lateralus zmienia troszkę ten klimat i zaczyna wpadać w prog rocka i bardziej w prog metal i rozwija ten gatunek w dalszym stopniu i tworzy nowy nurt muzyczny tym krążkiem. Więcej o tym, w jakim momencie swojej kariery był Tool, powie Łukasz.
Trzecia płyta Tula, na którą fani musieli trochę poczekać, bo Anima została wydana w 96 roku i to była płyta, która przebiła ich debiut, czyli Undertow. No i można powiedzieć, że trochę ugruntowała pozycję Tula, już zaczęli być znani. Oni dostali w ogóle nagrodę Grammy za ten krążek, natomiast to jeszcze nie był zespół absolutnie stopów, jeśli chodzi o ten gatunek. Powiedzmy, że jest renoma, ale to w dalszym ciągu nie jest taki headliner, który robi soldouty i zasadniczo jest gwiazdą przez duże G. No i więc 5 lat po tej płycie zostaje wydany Lateralus, który jest płytą zupełnie inną. W dużej mierze pokazał kierunek muzyczny, w którym Tool będzie zmierzał od tej płyty i w zasadzie zmierza tą ścieżką, podąża tymi drogami do dzisiaj. Ale można powiedzieć, że na tej płycie Anima był taki mały zalążek tego, co nadejdzie. Kawałek Third Eye, 14-minutowy, długi numer, który właśnie już pokazywał, że zespół będzie rozbudowywał formę, eksperymentował i może nadejść coś ciekawego. Wielu fanów właśnie upatruje, że Third Eye, ostatni numer Anime, jest zapowiedzią tego, co żeśmy usłyszeli na płycie Lateralus. Natomiast płyta Lateralus ma kawał historii, ponieważ rodziła się w niezłych bólach.
Dokładnie tak. Tool w tamtym okresie był w dwóch bataliach prawnych, można by powiedzieć, ponieważ oni mieli podpisaną umowę z Volcano Entertainment. To była wytwórnia płytowa, która przejęła tą wytwórnię, na której oni wydawali swoje płyty wcześniej. I ta wytwórnia pozwała ich do sądu, dlatego że, i teraz uwaga, Tool przeglądał oferty innych wytwórni. Ja totalnie nie jestem w stanie zrozumieć, o co chodzi w czymś takim, bo to jest coś takiego, jak idziesz z dziewczyną na spacer na mieście i obejrzysz się za inną dziewczyną i dzieje się dokładnie to samo, co się działo tutaj z Toolem i wytwórnią Volcano Entertainment. Czyli momentalnie jest, ej, nie oglądaj się tu za innymi laskami.
Ale strasznie uprościłeś.
No ale tak to mniej więcej było, bo ja powiem dokładnie, o co tutaj chodzi. Generalnie rzecz biorąc, całość rozbiła się o to, że Volcano Entertainment miało podpisaną umowę z Toolem na zasadzie właśnie takiej, że jak oni przyjęli tą poprzednią wytwórnię, to przejęli wszystkie te kontrakty, które były w tej wcześniejszej wytwórni. Natomiast oni nie zauważyli przez to wszystko, co się tam działo, że ten kontrakt, który był podpisany z Toolem, tak naprawdę wygasł i oni z tego powodu zaczęli przeglądać te oferty, a nie, że po prostu chcieli się oglądać za innymi laskami na ulicy generalnie.
Nie chodziło o laski z ulicy.
Nie chodziło o laski z ulicy, nie, po prostu Tool.
W trakcie bycia związku.
Nie, tak, wygasł im kontrakt, no i niestety patrzymy na nowe oferty. Całość tej batalii gdzieś się tam działa w tle. Ostatecznie udało im się wywalczyć i to udało im się wywalczyć dość sporo, ponieważ podpisali oni tak zwany Free Record Joint Venture Deal. To jest jakaś taka umowa, którą wcześniej w świecie muzycznym miała na przykład Metallica i to jest coś takiego, że wytwórnia jest równorzędnym partnerem jakby do zespołu, który też jest spółką i przez to Tool miał ogromny wpływ na ten produkt, czyli na tą swoją płytę, którą robią, bo byli partnerem, a nie jakby pracownikiem. To na tej zasadzie jakby udało im się ten kontrakt podpisać nowy. A w tym czasie, kiedy toczy się ta batalia, to zespół nie tylko rozgląda się za nową dziewczyną.
I to zapamiętają z tego odcinka. Bardzo
ze side projektami. I w tamtym okresie Maynard zakłada grupę A Perfect Circle, natomiast Adam Jones i Danny Carey wraz z Buzzem Osbornem z Melvins i Jello Pifarem z Dead Kennedys zakładają swój własny projekt, więc jednak w jakiejś formie te nowe dziewczyny się tutaj pojawiają. Ale już wracając do tych problemów prawnych, to sprawa z wytwórnią nie jest jedyna. W roku 2000 zespół rozstaje się ze swoim menadżerem Tedem Gardnerem, a ten podaje ich do sądu ze względu na to, że uważa, że należy mu się więcej pieniędzy za ten okres, który z nimi pracował. No i to wszystko ma jakiś tam wpływ na tworzenie tej płyty Lateralus. Natomiast ciekawostek, te Volcano Entertainment, to oni są na tej wytwórni do dziś, to znaczy i ich najnowszy krążek został wydany na Volcano, także no nie znaleźli tej nowej dziewczyny, mimo że się rozglądali.
No może być to, wiesz, dziewczyna po wielu zmianach.
Otóż to.
Boże, co za kwas. Dobra. Dziewczyny dziewczynami, oferty ofertami, ale teraz powiemy troszeczkę o tej właśnie stronie realizatorskiej. Przede wszystkim tak. Ta płyta nie była nagrywana w jednym miejscu, ponieważ panowie gnieździli się w kilku studiach muzycznych. Tak naprawdę w jednym wielkim studiu oni nagrali bębny, no bo tam była potrzebna wielka przestrzeń, a potem po prostu zmieniali, przynajmniej tam 3-4 studia były. Wszystko w okolicach Hollywood, Kalifornia, tam było nagrywane, jeśli chodzi o gitary, basy i wokale. Natomiast nad wszystkim czuwał David Bottrill. Miał już jakąś przeszłość, jeśli chodzi o Tula, tak naprawdę, bo on z nimi realizował te płyty wcześniejsze. Sęk w tym, że ta była ostatnią płytą, którą oni z nim nagrywali. Natomiast jest to bardzo ciekawa osobistość, ponieważ ten facet na początku wcale nie był taki mocno obeznany, jeśli chodzi o metal, prog rocka, natomiast w pewnym momencie on gdzieś tam dostał tego pazura, chyba przez to, że współpracował z Peterem Gabrielem, ale również z uwielbianym przez Tula Robertem Fripem i zespołem King Crimson, ponieważ album Frag, który jest no dla fanów King Crimson naprawdę chyba super ważną płytą, bo Miki mi wielokrotnie o niej mówił, był realizowany właśnie z Davidem Bottrillem za sterami, a już potem jak się ich drogi rozeszły, czyli Tula i Davida, to on realizował płyty Stone Sour, Godsmacka, Coheed and Cambria, więc on troszeczkę osiadł w tym środowisku, no i tu chciał jeszcze raz skorzystać z jego tych doświadczeń. Natomiast sam David mówił, że on raczej nie miał zbyt wielkiej roli, jeśli chodzi o kształtowanie brzmienia tego zespołu na tej płycie i jednocześnie to, co żeśmy usłyszeli, to jest głównie Tool, natomiast on tam pomógł im troszeczkę minimalnie to poskładać. Powiedział, że jest taka śmieszna sytuacja, że pewnie Danny Carey ma do niego do dzisiaj pretensje, bo on tam jedną część z Lateralusa, czyli z kawałka tytułowego, no wyrzucił. No i zasadniczo tyle, jeśli chodzi o Davida Bottrilla, natomiast jest to na pewno do dzisiaj znakomity fachowiec, więc kilka studiów muzycznych, to już nie dotyczy nawet sali prób, bo o niej powiemy oddzielnie, ale całkiem sprawnie, trzeba przyznać. I to nie chodziło o to, że jeden chciał nagrywać tu, drugi tam, trzeci tam, chodziło o to po prostu, że tam były terminy i musieli przerzucać rzeczy, ale najważniejsze było to, żeby Ben nagrać w jednym miejscu, potężnym, wybranym, no i tak zrobili. A potem, co już się działo z tytułem i z innymi rzeczami, to już w ogóle beczka śmiechu. A w beczce śmiechu najlepiej czuje się Kuba.
To prawda. Ciekawostki odnośnie tytułu płyty. Ta płyta od początku miała nazywać się Lateralus, ale Tool wiedział, że mieli wcześniej już problemy, że ktoś zablokował domenę związaną właśnie z tą nazwą, bo gdzieś z przecieków już wynikało, że taki będzie tytuł płyty, jakie będą kawałki, ktoś zaczął robić jakiś nielegalny merch i Tool stwierdził, że no kurczę, no są trochę pod ścianą tutaj, jeśli o to chodzi, więc trzeba tą sytuację jakoś rozwiązać. I najlepszym sposobem rozwiązania jej będzie wypuszczenie totalnie nieprawdziwego statementu, jakiegoś oficjalnego ogłoszenia, jaki tytuł będzie miała nowa płyta, jakie będą na niej kawałki, i było wszystko w tym ogłoszeniu totalnie zmyślone. Oni powiedzieli, że ten tytuł tego krążka to będzie Systema Encefale, totalnie były pozmieniane tytuły utworów, River Christ, Music, Number Reft i Koeliakus i tak dalej. To wszystko znalazło się gdzieś w tym ogłoszeniu i chłopaki mieli rację, ponieważ jak tylko to wypuścili do świata, to ktoś znowu zablokował domenę, zaczął robić tego nielegalnego mercha, więc ciekawe, czy ktoś do dzisiaj w ogóle biega w tych koszulkach i z jakimiś gadżetami związanymi z systema Encefale. Jest taka możliwość. Natomiast już rzeczywiście przechodząc do prawdziwego tytułu tej płyty, czyli do Lateralusa, to tytuł ten mógłby oznaczać coś, co po łacinie nazywa się lateralis, co jest mięśniem. I to jest dokładnie mięsień obszerny, boczny, stanowiący część czworogłowego mięśnia uda. Bo taka jest dokładnie definicja tego słowa. Natomiast sam zespół mówi, że tutaj chodzi raczej o połączenie dwóch słów, czyli lateral i as. I lateral odnosi się do tak zwanego myślenia lateralnego, lateral thinking. I to jest myślenie trochę poza schematem, po angielsku się to nazywa out of the box, odrzucenie takich standardowych norm podchodzenia do tematów, do problemów i właśnie starania się wyjścia poza takie normalne normy logicznego rozumowania i interpretowania i tak dalej. Więc tutaj to świetnie wpasowuje się w filozofię, która przewija się na kawałkach na tej płycie. O tym jeszcze będziemy troszkę mówić później. Natomiast rzeczywiście myślę, że chłopaki trafili w samo sedno, jeśli chodzi o takie połączenie trochę mistycyzmu, trochę słów, które już istnieją, ale stworzenie czegoś takiego totalnie swojego, co w 100% będzie utożsamiane tylko i wyłącznie z Tulem. Więc naprawdę super pomysł, jeśli chodzi tutaj o nazwanie tego arcydzieła, a fani do dzisiaj doszukują się jakichś znaczeń w tym tytule, co jest jeszcze potęgowane przez to, że Maynard bardzo często udziela wywiadów, w których opowiada totalne głupoty i jest trolem i wymyśla jakieś niestworzone historie, które później są źródłem plotek, a ludzie się w tym zagłębiają i próbują to na wszelką modłę interpretować. No dobrze, Łukaszu, mamy tytuł, to powiedz, jaka była metoda pracy nad tym krążkiem?
Ja ci mogę jeszcze tylko i wyłącznie dopowiedzieć, że ten sam mek zrobili przy okazji 10,000 Days, też wypuścili fejka. Tak, rzeczywiście ten zespół ma specyficzną aurę i czasami ciężko stwierdzić, kiedy są na serio, a kiedy nie, ale przyjmujemy, że ten lateral thinking jest na serio. Metoda pracy nad płytą jest mega ciekawa, ale trzeba powiedzieć sobie na początku, że bardzo ważną osobistością jest Justin Cancellor, który jest do dzisiaj tym wspaniałym basistą zespołu Tool. No i trafiłem na taką historię. Według Maynarda w ogóle w procesie zmiany basisty pewną rolę odegrała wróżka. Mianowicie on powiedział kiedyś koledze po fachu Kimobi Tailowi z Soundgarden, co paradoksalnie chyba wyklucza ściemę, że wziął sobie Maynard pewnego dnia jakiś tam kawałek biżuterii i poszedł do poleconej wróżki. No i tą biżuterię nosił przez lata, trzymał w ręku i zaczął coś tam rozmawiać, a ta wróżka zaczęła coś pisać na kartce. No i wtedy oni rozważali zmianę basisty, bo chcieli tego Paula D'Armora się pozbyć, bo on już nie pasował za bardzo do koncepcji grania tego progowego, ani chcieli iść w tym kierunku. Tam się w ogóle nie układało za bardzo między panami. No i na kartce ta wróżka pisała, kim jest Paul? Maynard powiedział, część organizacji. Ona powiedziała, tak, skończycie z nim. Chwilę wcześniej odebrałem telefon jednego z członków zespołu, który powiedział, musimy się pozbyć Paula. Na tej samej kartce napisała też Londyn. Złożyłem ten świstek, schowałem do kieszeni, nikomu o tym nie mówiłem. Gdy wróciłem, zaczęliśmy rozmawiać o zmianie składu. Danny i Adam jednomyślnie zdecydowali się na gentlemana z Londynu, który nazywał się Justin Cancellor. I Justin jest z Anglii, z Londynu. Taka sytuacja. I to jest w ogóle fragment z książki Bartka Koziczyńskiego, Tool Parabola. Bardzo fajna historia. I rzeczywiście Justin jest hiper ważną osobistością. To nie jest tak, jak mawiał nasz kolega z Finsbury Smoke, ja jestem tylko basistą. Jak go zapytaliśmy o zdanie co do kawałków. Justin Cancellor jest kapitalnym muzykiem, który nie gra szablonowo na basie. I w jednym z podcastów zapytali go, jak myślisz, dlaczego cię wzięli? On powiedział rzecz, której nigdzie nie znalazłem. W żadnym oficjalnym innym wywiadzie, po prostu w podcaście powiedział, że oni jego zdaniem szukali songwritera. A Justin Cancellor jest songwriterem, ponieważ on nie ogranicza się tylko do partii basowych, on pisze autentycznie riffy i pomaga układać muzykę, za co zazwyczaj chyba można powiedzieć, że odpowiadają jacyś tam gitarzyści, ale basista Primusa Les Claypool też jest songwriterem, no to Justin Cancellor
też może pisać numery, bo przecież to nie zależy od instrumentu, tylko od pomysłów i umiejętności muzycznych.
I Justin dołączył i to była pierwsza płyta nagrana z Justinem już na stanowisku basisty od początku do końca.
Drugi aspekt jest oczywiście James Maynard Keenan i współpraca z wokalistą. On był wtedy wybitnie zajęty. Jeździł z Perfect Circle, nagrali swoją debiutancką płytę, on miał trasę i zespół po raz pierwszy przyjął inną metodę pracy. Oni się spotykali na próbach, dokładnie w salce danego Carreya i tam ćwiczyli pomysły, rejestrowali to, nagrywali. Jadąc do domu po takich sesjach próbnych, bo grali sobie od poniedziałku do czwartku codziennie, przesłuchiwali to, zapisywali pomysły, między sobą potem dogadywali szczegóły, ogrywali to jeszcze raz, rozpisywali, mieli takiego flipcharta, gdzie sobie to wszystko pięknie tam notowali. Ponieważ kawałki były bardzo skomplikowane, to musieli jeszcze to specjalnie jakoś tam nazywać, bo oni tworzą muzykę, która nie jest prosta technicznie, ale jednocześnie to nie jest prosta muzyka, gdzie tak jest taki na cztery, na przykład raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, czyli tak jak jest większość muzyki rozrywkowej. Oni tam mieli na siedem, na osiem, bardzo różne metrum, tak zwane jednocześnie bardzo skomplikowane takie partie rytmiczne, robili tak zwane polirytmie, czyli łączyli na przykład taki rytm na cztery, rytm na trzy, nakładali to na siebie. Jednym słowem to było bardzo skomplikowane. Każdy z nich inaczej to w ogóle liczył, bo jak masz rytm na siedem, to możesz to na przykład podzielić raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, nie, przepraszam, źle. Matematyka usiadła, panie Łukaszu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, albo raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Różnie to można dzielić, więc oni sobie to tak notowali, taką metodę przyjęli i kiedy tak naprawdę obgadywali już szczegóły, to wtedy wysyłali Maynardowi i on był zachwycony, bo on tak naprawdę jak już dostawał gotowca, to już do tego mógł melodię kłaść i układać tekst. I ta metoda w zasadzie sprawdza się do dzisiaj. Natomiast jeśli chodzi o salę prób, to jest bardzo creepy, geekowe i opis tegoż miejsca jest Modern Drummer, w takim piśmie dla perkusistów tuż po wydaniu płyty. Tam jest napisane, że no co, no idziesz do tego studia, jesteś w tym Los Angeles czy Hollywood, musisz znaleźć sklep ze zdrową żywnością, potem go ominąć, tam jest taka wąska uliczka, masz murale, które ewidentnie piszą jakieś dzieciaki późną nocą, kiedy, prawda, nikt ich nie nakryje. No i wchodzisz do środka. Jest ciemno w tym pomieszczeniu. Ale jak zapalasz światło, to się dowiadujesz dlaczego. Twoim oczom ukazują się szkielety, pajęczyny, jakieś złowrogie symbole, krata geometryczna, gargulce, dinozaury zabawki, maczuga, popiersie z brązu autorstwa Szukalskiego, zdjęcie Karla Palmera, perkusisty Emerson, Lake & Palmer i innych progowych kapel, Arpex Twin Poster, to taki muzyk współczesny z muzyki elektronicznej i techno, drabina Jakubowa, czyli to urządzenie, które wskrzeszało Frankensteina, bo też takie urządzenie było w środku, no i potężny enochijski wzór, taka magiczna jakby tablica nad perkusją Dany Carreya i jeszcze różne dziwne obiekty, jakieś skóry w ogóle z dinozaurów, dziwne rzeczy. No to wszystko Dany Carrey. No to właśnie tak wyglądała salka prób i tam sobie panowie ćwiczyli i ta salka chyba w ogóle istnieje do dzisiaj, ma się dobrze, to właśnie było perkusisty Danego Carreya. A jak rejestrowano te wszystkie pomysły już konkretnie na taśmę?
To zostały one nagrane w takich oto studiach nagraniowych Cello Studios, a także The Hook, Big Empty Space, The Lodge.
To wszystko północny Hollywood właśnie między październikiem 2000 roku a styczniem 2001. Jak wyglądały początki tych prób? Dokładnie rejestrowania, no to jest fragment z książki Tool Parabola, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, rozpoczęcie procesu rejestrowania płyty. Keenan pojawił się na próbach 18 września 2000 roku. Miesiąc później, 20 października, weszli wreszcie do studia Cello, do 99 roku część Ocean Way Recordings. Być może było to w słoneczne południe, podrapali się po tyłkach, wypili kawę i po prostu zaczęli nagrywać bębny. Ale jeśli wierzyć doniesieniom z ich strony internetowej, praca rozpoczęła się punktualnie o 11:11 w nocy od wykonania tak zwanego mniejszego rytuału odpędzania pentagramu. To podstawowa praktyka magiczna mająca na celu przegnanie złych duchów. Chyba na miejscu, biorąc pod uwagę zainteresowania danego wątpliwości co do tych doniesień, wzbudzał tylko powód egzorcyzmów. W korytarzu zobaczyli skrzynię z nazwiskiem Kenny Logginsa.
Ale co zrobił im Kenny Loggins?
Nie wiem, nie mam pojęcia. Mogę jeszcze tylko i wyłącznie dopowiedzieć, że oni wtedy po raz pierwszy zaczęli korzystać z takiej bardziej nowoczesnej technologii nagrywania, bo perkusję nagrali i bas normalnie na taśmie analogowej, ale potem przepuszczali to przez Pro Tools. A Pro Tools to jest program do nagrywania, który był takim pierwszym super profesjonalnym i zawsze pamiętałem, że on jest wybitnie, wybitnie trudny
w obsłudze i mój masteringowiec w dalszym ciągu pracuje na Pro Toolsie. Więc taka sytuacja.
No widzisz, czyli tak, odpędzanie demonów związane z Kenem Logginsem. Ja też nie wiem, co im zrobił Carl Palmer, że zasłużył tam na to, żeby być pomiędzy tymi skórami dinozaurów.
A, bo to był idol Kareya, dany Kareya.
A, rozumiem, rozumiem. Czyli on tam był, żeby po prostu mieć ich w swej opatrzności.
To jest zdrowa fascynacja z młodzieńczych lat. On tam też miał innych perkusistów z progowych kapel.
A, rozumiem.
Na marginesie. No i wiesz, wielki fan King Crimson oczywiście.
No tak, no tak. No dobrze, to teraz pomówmy troszkę o ogólnie tym, jak brzmi ta płyta, a mianowicie o jej dynamice, ponieważ ten album został wydany w takim okresie, który w historii muzyki określa się mianem Loudness Wars, czyli wojen głośności. Bardzo dużo utworów wydanych w tamtym okresie było maksymalnie kompresowanych, to znaczy, że te najcichsze fragmenty były mocno przygłaśniane, tak żeby prawie że pasowały do tych najgłośniejszych i to daje takie poczucie, troszkę subiektywne, ale i częściowo, no można by powiedzieć, że obiektywne, że coś jest głośniejsze dużo, tak? No bo jeśli nie jest cichsze i nie jest głośniejsze, tylko ma po prostu jedną głośność, no to wybrzmiewa mocniej niż coś, co ma większą dynamikę. I większa część zespołu w tamtym okresie wydawała rzeczy mocno skompresowane, żeby to dobrze i głośno brzmiało w radiu, jako single, w samochodzie. I Tool powiedział, że oni nie będą tą drogą szli, bo chcą wydać coś o ogromnej dynamice. I ta dynamika na tym albumie jest no gigantyczna. To jest album z jednym z największych dynamik w ogóle w historii muzyki. Tam są takie elementy, których praktycznie w ogóle gdzieś tam nie słychać. I trzeba tego słuchać na naprawdę dobrym sprzęcie, żeby usłyszeć wszystkie małe, drobne detale tego albumu. I pomiędzy tym najcichszym momentem, którego prawie w ogóle nie słychać, a tymi najgłośniejszymi, gdzie po prostu no jest ta eksplozja tego dźwięku, jest tak gigantyczna różnica i to powoduje, że budowanie atmosfery jest zrobione tutaj no naprawdę wyśmienity sposób. No i była to pewnego rodzaju antyteza do wszystkiego tego, co wydawało się w tamtym okresie. Natomiast kolejną ciekawostką jest to, co już na początku samym wspomniałeś, czyli długość tej płyty. Oni nagrali materiału więcej i część z niego została wycięta, bo oni mieli jakieś takie łączniki pomiędzy utworami, że jakby całość przechodziła totalnie płynnie, natomiast to się nie zmieściło. Ponieważ całość muzyki, która jest na CD-ku, jeśli chodzi o właśnie krążek Lateralus, ma 79 minut, a dokładnie 78 minut i 51 sekund, a producenci płyt CD gwarantowali mniej więcej 80 minut, że na krążek wchodzi, ale większość z nich mówiła, że no, to jest tylko teoria, 79 to już na pewno się jeszcze zmieści, ale więcej to ciężko powiedzieć. Więc oni dosłownie wykorzystali ten czas do maksimum i jeśli chodzi o te medium krążków CD, to jest to najdłuższy krążek, wydany przynajmniej w tamtym okresie, nie wiem, może dzisiaj już jest inaczej, też i te medium się zmieniło, więc no na pewno to, co mieści się na krążku CD nie jest dzisiaj jakimś kryterium najważniejszym, wtedy było. No i tak, także tutaj jeśli chodzi o tą długość i o tą dynamikę i to, co się na tym krążku tutaj pomieściło, to byłoby na tyle. Ty masz o polirytmii i eksperymentach.
Tak, no nie mogłem się dać polirytmii, ja sam się musiałem w te klocki wgłębić, tak, rzeczywiście na tej płycie bardzo mocno eksperymentowali i o co chodzi z tą polirytmią, no to jest rzeczywiście nakładanie się różnych rytmów, różnych struktur jakby rytmicznych w jednym kawałku. Znaczy bardzo mi ciężko będzie powiedzieć, co to jest polirytmia, tak naprawdę bez przykładów jakichś audio i nagrań z netu, więc my to wrzucimy. To troszeczkę tak jakby jedno walczyło z drugim, ale stanowi pewną taką całość, tylko to nie jest takie super logiczne, ale tego się dobrze słucha jednocześnie, natomiast oni tam bardzo mocno eksperymentowali właśnie z groove'em, z różnym metrum, że czasami jest liczone na 8, czasami jest liczone na 7, na 9, czyli fraza jest dłuższa, krótsza i to jest tak na zmianę, więc to nie jest takie super przejrzyste. Jeśli miałbym to mega uprościć, to kiedy słyszymy muzykę rozrywkową, to zazwyczaj jest liczone na przykład na 4, 4 czwarte i to się nie zmienia. Cały czas jest ten sam puls, fraza ma określoną długość i tyle. A tam to jest mocno mieszane. No i jest pytanie, dlaczego tak jest? No to są tacy muzycy, którzy trochę inaczej myślą, można powiedzieć, niż taki muzyk, który gra raczej prostsze rzeczy, bo na przykład przy nagrywaniu Fear Inoculum, to oni odkryli, że robią muzykę na 7, czyli robią długie frazy, długie te riffy, one są na 7, a nie na 4, no i po prostu tak czują. Kiedy chodzą, no sobie coś nucą i melodie zazwyczaj właśnie mniej więcej tyle trwają. Jak wymyślają riffy, to one są też mniej więcej właśnie dłuższe, krótsze i zmieniają i tak tworzą. I nie mam zielonego pojęcia, jak wyglądają ich pierwotne pomysły, bo właśnie Justin Kanzler powiedział, że w praktyce ktoś przynosi riff typu on, oni to grają, a potem to upraszczają tak, jakby to miało pójść do radia. Więc jeśli muzyka Tula to jest muzyka po uproszczeniu, no to ja szanuję, że tak powiem, no ale ponoć tak jest. No i oni we trzech, jak się spotykali, żeby grać, to właśnie mieli tego wspaniałego flipcharta, markery i sobie tak to pięknie notowali. Natomiast wtedy, co ciekawe, między nimi no, wytworzyła się taka fajna przyjaźń, taka bliska relacja. Oni zaczęli się wtedy naprawdę bardzo docierać już jako zespół, jako to takie fundamentalne trio, które odpowiada za riffy, melodie i za przynoszenie tych kawałków, do których potem Maynard, prawda, tworzy linie wokalne. I wtedy z Justinem złapali taki vibe, bo Justin po prostu okazał się maszyną do robienia riffów. I on te riffy przynosił i wszyscy byli zachwyceni. I mieli takie wzajemne uwielbienie jeden do drugiego, że jak ktoś coś sobie grał i na przykład przestawał grać, to co grałeś, to było super, to coś tam sobie grałem, nie, to musisz zagrać, to jest super, naprawdę podoba się wam, tak. I tak wzajemnie się nakręcali, jednocześnie darzyli się, co trwa do dzisiaj, takim wielkim szacunkiem muzycznym, więc ta płyta była nagrywana właśnie w taki fajny sposób i tutaj Justin już wiedział, że musi sprostać wyzwaniu, ciąży na nim jakaś presja, więc on musi się wykazać i do tych kolesi równać. No i to zrobił, a jak już to zrobił i resztę nagra swoje partie, no to James Maynard Keenan mógł nagrać wokale.
Tak, i już troszeczkę powiedziałeś wcześniej o tych wokalach, bo wspomniałeś, że oni Maynardowi wysyłali te swoje utwory do tego, żeby on dopisał do nich tekst i właśnie ta płyta jest troszkę inna niż poprzednie płyty Tula. Bo wcześniej było tak, że oni wszyscy pracowali wspólnie nad albumem i bardzo często Keenan był sfrustrowany tym, że wymyślił już jakąś partię wokalną, napisał już tekst, już w tym momencie nagrał jakieś partie, a oni te pomysły zmieniali po prostu i ten utwór się zmieniał i to już nie pasowało i on musiał zmieniać ten tekst, zmieniać to, jak to śpiewa, jego to strasznie frustrowało, a przez to, że on był w tym okresie, jak już też wcześniej wspomnieliśmy, zajęty też tym, że prężnie działało A Perfect Circle, ten jego side projekt, więc tutaj było inaczej. On zostawił wolną rękę chłopakom, jeśli chodzi o muzykę, dostawał nagrania, dostawał te pomysły i dogrywał wokal i pisał już wokal w momencie, w którym wszystko było gotowe i już nie do zmienienia. I w ten sposób powstała ta płyta. Zresztą chłopaki byli z tego bardzo zadowoleni, bo oni powiedzieli, że rzeczywiście Keenan no świetnie jest w stanie ten utwór spoić tym swoim wokalem, że śpiewa w odpowiednich momentach, że jest taką nicią, która łączy to wszystko i że czasami są zdziwieni i może odrobinę niezadowoleni z tego, że myślałem, że będziesz śpiewał tutaj, a śpiewasz w innym momencie, ale w ostatecznym rozrachunku wszystko naprawdę świetnie pasuje. No i wszyscy z tego procesu byli zadowoleni i ten proces w Tulu wygląda tak do dziś. No dobrze, powiedzieliśmy o tym, jak to było nagrywane, co to jest polirytmia i tak dalej, ale musimy się teraz pochylić troszkę nad matematyką.
Nic prostszego.
Bo ona była tutaj kluczowa w nagrywaniu tego krążka, a mianowicie święta geometria i ciąg Fibonacciego, a głównie rozchodzi się tutaj o utwór Lateralus z tej płyty, czyli tytułowy utwór. I panowie gdzieś przy okazji usłyszeli odnośnie ciągu Fibonacciego, że istnieje coś takiego jak tak zwana Sacred Geometry, czyli święta geometria, że matematyka i ten świat taki duchowy i spirytualizm szeroko pojęty, to gdzieś wszystko jest ze sobą połączone, że te matematyczne wzory i że ogólnie rzecz biorąc geometria przewija się też w naturze i w naszym świecie, w kwiatach, w biologii, no w zasadniczo można by powiedzieć, że we wszystkim. I tutaj w grę wchodzi zwłaszcza ciąg Fibonacciego w tym utworze, ponieważ oni zauważyli, w momencie, w którym Danny Carey zaczął wymyślać utwór i tempo w nim, że kolejno takty, które występują w tym utworze, to jest 9, 8 i 7. A 9, 8, 7 to jest 17 liczba i nie 16. Miałeś w skrypcie napisane, że 16 to jest 17 liczba ciągu Fibonacciego. Czym jest ciąg Fibonacciego? To jest ciąg liczb, który jest zbieżny i polega na tym, że każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich liczb, czyli dokładnie rzecz biorąc, pierwsza to 1, druga to 1, no bo suma dwóch poprzednich to tylko 1, natomiast trzecia liczba tego ciągu to 1 i 1, czyli 2, następna to 2 i 1, czyli 3, następna to 3 i 2, czyli 5 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I 17 właśnie liczbą jest 9, 8, 7, czyli tak jak te takty w utworze Lateralus. Oni stwierdzili, że w ogóle pociągną to jeszcze dalej. I Maynard James Keenan napisał tekst w taki sposób, że kolejne wersy też są jak w ciągu Fibonacciego, czyli pierwsza ma jedną sylabę, druga ma jedną sylabę, trzeci wers ma dwie sylaby, czwarty ma trzy, pięć i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w ten sposób został napisany utwór Lateralus. To jest strasznie skomplikowane. A tak w ogóle to ciąg Fibonacciego istnieje w matematyce praktycznie od 1200 roku przed naszą erą. Sięga starożytnego imperium w Indiach, a generalnie rzecz biorąc właśnie z takich ciekawostek, to można powiedzieć, że i w muzyce ciąg Fibonacciego pojawiał się wcześniej, ponieważ niektóre z dzieł takiego kompozytora, który nazywał się Béla Bartók, również jeśli chodzi o tutaj skalę akustyczną i tak zwany ten złoty środek i tą złotą proporcję, która też będzie się odnosić do ciągu Fibonacciego, o tym powiem zaraz za chwilę, to było też właśnie w kompozycjach Béla Bartóka używane. Również Debussy częściowo bazował tutaj na ciągu Fibonacciego, ale było też duo hip-hopowe, które nazywało się Black Star, w którym jednym z głównych artystów, który występował, był taki raper, który jest dość znany i nazywa się Mos Def. I oni w 98 roku wydali płytę Mos Def and Talib Kweli al Black Star, i na niej znalazł się utwór Astronomy 8th Light, który miał dokładnie ten sam koncept, jeśli chodzi o ciąg Fibonacciego w swoim tekście. Także tutaj Tool nie był pierwszy nawet w muzyce szeroko pojętej popularnej, chociaż ciężko Toola kategoryzować może już jako muzykę popularną, ale no w naszych tych współczesnych kompozycjach nie klasycznych. Tak, powiedziałem wcześniej o tej złotej proporcji. O co tutaj chodzi? No bo jeden z matematyków zauważył, że i w ciągu Fibonacciego nie tylko jest to jakby suma tych dwóch poprzednich liczb, ale również jeśli weźmiemy te liczby i zaczniemy je dzielić przez siebie, czyli każdą następną przez tą poprzednią, to będziemy się coraz bardziej zbliżać do tak zwanego złotego środka, czyli do takiej cyfry, która jest oznaczona matematycznym symbolem fi i ona wynosi 1,618. I to jest tak zwany złoty podział, złoty stosunek, golden ratio. I jak już wspomniałem, to było w historii muzyki też już wcześniej używane. Natomiast no panowie tutaj typowo bawią się tym konceptem. Także to jest ważny element ogólnie rzecz biorąc tej płyty i to połączenie tej matematyki również pasuje do tego myślenia lateralnego i do tych wszystkich konceptów, które tutaj się ze sobą gdzieś tam mieszają. No dobrze, Łukaszu, to ja przebrnąłem przez tą matematykę i zbieżne ciągi i tego nie robiłem od czasu studiów na Politechnice. To teraz ty powiedz coś o wiecznym nagrywaniu płyty.
Mogę tylko powiedzieć, że zespół, a dokładnie James Maynard Keenan nie śpiewał tych wersów do momentu, w którym miał 987 sylab.
Nie, to się gdzieś już potem zapętlało, tak.
Tak, on skończył tam na 8 wersówce, nie, na 13 wersówce i potem się tam jakoś cofał, więc to nie jest tak. W świecie fanów Toola, a w zasadzie fanów generalnie muzyki metalowej, pojawił się taki cykl żartów, że no Tool nagrywa płyty dłużej niż ustawa przewiduje i fani Toola zawsze muszą czekać latami na kolejną płytę Toola. No w tym wypadku czekali 5 lat i już wtedy narzekali, a nawet nie wiedzieli, co ich czeka w przyszłości, bo kolejne płyty były wydawane no, jeszcze
z większymi przerwami.
Zwłaszcza ostatnia to była wydana po kilkunastu latach. No więc to jest też mit o wiecznym nagrywaniu płyty przez Toola w kontekście Lateralusa, bo oni mieli trasy koncertowe i inne swoje zobowiązania, więc w praktyce wcale tyle nie nagrywali, ale i tak się z nich śmiali, że 5 lat nagrywać album to jest szok, natomiast to nie było tak, oni nie pracowali nad tą płytą tak długo, więc tutaj trzeba posypać głowę popiołem, nie było tak źle, natomiast
chłopaki narzekali, że no są problemy, że są te batalie sądowe i że wszystko się przeciąga i tak jak sobie wsiadali kiedyś do samolotu, tam był chyba Adam Jones i Justin Kensler, a już lecieli do Maine, żeby masteringować ten album i jeden z nich powiedział, nawet nie będę zaskoczony, jak się rozbijemy. Bo tak naprawdę wszystko po prostu tam się waliło i nie szło po ich myśli, ale dolecieli. Nie było Jenny Rivery.
Nie było Jenny Rivery, bardzo dobrze. Tak. Dobrze, okładka, bo to też jest ważny tutaj element całej płyty. Więc na okładce znajduje się przekrój boczny człowieka, biologiczny, że tak powiem, tam widać wszystko, co jest wewnątrz naszego ciała. I to się łączy z tym tytułem Lateralus i tak jak już wcześniej wspomniałem o tym, że gdzieś to pochodzi wszystko od tego łacińskiego słowa, które oznaczało boczny mięsień w nogach i ogólnie ta nazwa laterali i tak dalej oznacza, że to jest przekrój boczny, więc to jest pewnego rodzaju znowu żart na zasadzie, że czy to rzeczywiście chodzi o to lateralne myślenie, czy dosłownie o ten przekrój boczny? Ciężko powiedzieć. Za projekt tej odkładki odpowiadał Alex Gray i to jest pan, którego Adam Jones poznał w momencie, w którym pracował w Hollywood. Adam był osobą, która zajmowała się efektami specjalnymi w dużych produkcjach, takich jak Jurassic Park, Predator 2, Koszmar na Elm Street 4, Edward Nożycoręki czy Terminator 2. I Adam spotkał się właśnie wtedy z Alexem Grayem, który gdzieś tam też pracował. Panowie się zaprzyjaźnili i po iluś latach chłopaki z Tula zlecili mu wykonanie tej układki i Alex Gray został już tym twórcą układek dla Tula, bo również stworzył układkę na album 10,000 Days oraz na Fear Inoculum. Jeśli chodzi o tą okładkę, to tutaj jest taki fajny cytat Justina Cancellora, który powiedział, że gdy z okładki emanujesz swoim zdjęciem, rozpraszasz słuchacza. Fakt, takie zdjęcie może mile połechtać ego, ale przecież nie o to chodzi. Muzyka nie jest o naszych osobowościach. Myślę, że poszliśmy tą samą ścieżką co Pink Floyd, z tym, że my zrobiliśmy to świadomie, a oni podejrzewam instynktownie. Tam, gdzie miała liczyć się muzyka, twarze wykonawców nie miały w ogóle znaczenia. I mam wrażenie, że zespół do dziś podąża tą ścieżką, również w swoich koncertach, podczas których zasadniczo na telebimach nie jest pokazywany zespół, tylko jak ja to nazywam, wizualizacje z Windows Media Player, bo panowie pokazują jakieś dziwne wizualizacje, to wszystko ma jakiś fajny klimat, ale problem w tym jest taki, że jak się stoi daleko od sceny, to trochę nie wiadomo, co z tym zrobić.
Bo ty miałeś kiepską scenę na tym koncercie, co ich widziałeś.
Może tak być, no ale tak czy siak nie sprawdziło się to u mnie, no nic. Wracając już tutaj do tego tematu zasadniczego, to jest okładka płyty Lateralus, a Łukasz ma troszkę więcej o przesłaniu i tekstach.
Tak, ale my nie będziemy analizować tekstów, to tak troszeczkę jak z analizą tekstów Komy, nie będę tego robił i nie przeszkadza mi to. Nie, przepraszam, no nie wiem, o czym są te teksty, a zważywszy, że zespół nie wypowiada się wprost o tym, o czym Maynard Keenan śpiewa, no to ciężko mi o tym mówić, natomiast James powiedział takie zdanie, że w zasadzie ta płyta jest o komunikacji, o tym, jak człowiek ewoluuje, o procesie jak zostawiania jakichś swoich starych bagaży, jakichś starych problemów, dojrzewaniu, patrzeniu na swoje problemy właśnie już z innej pozycji, kogoś bardziej doświadczonego, są nawiązania do astrologii. Natomiast zasadniczo to jest o drodze, o tym, żeby człowiek pamiętał, gdzie kiedyś był i gdzie teraz jest, jaką drogę przebył. Plus tam jest odwołanie do Saturna, ponieważ Saturn ma jakiś taki cykl 30-letni, że zatacza pełne koło. Troszeczkę takie odwołanie do kryzysu wieku średniego, ale mniej więcej jak masz 30 lat, to już tam
trochę w głowie ci się poukładało.
A ja myślałem, że te 30 lat to chodzi o czas oczekiwania na kolejną płytę Tula.
Nie, wyobraź sobie, że nie. To jest chyba w przybliżeniu 10 tysięcy dni.
I dlatego następna płyta się tak nazywa. Ma to sens rzeczywiście.
A wiesz dlaczego?
Nie.
10,000 Days? Bo to jest w przybliżeniu 27 lat i mama albo babcia Maynarda cierpiała na jakąś mega poważną chorobę, na którą chorowała 27 lat, zanim zmarła.
Tul, nie dziwi mnie to.
Wtopy.
No dobrze, wtopy. Podczas pierwszych pressingów 9. utwór, czyli właśnie Lateralus, był źle napisane i było napisane lateralis, SMS lateralus, to po tych pierwszych pressingach zostało zmienione, więc pewnie jeśli ktoś ma te pierwsze krążki, to one pewnie chodzą za jakieś milionowe pieniądze, jak znam życie, na jakichś Discogsach i innych portalach, eBayach i tak dalej. Panowie, jak już wcześniej wspomnieliśmy, rzeczywiście tak bardzo próbowali naciągnąć długość tej płyty, żeby pasowała na tego CD-ka, że problem był z wydaniem winylowym, tam oni musieli zmienić kolejność utworów na winylach i z tego powodu utwór Disposition został przeniesiony i tam jest taka trylogia Disposition, Reflection i Triad i to powinno gdzieś tam następować po sobie, a na winylu nie mogło, bo po prostu im się to nie mieściło na ten format i zostało to poprzenoszone. Oni zapowiedzieli te wydawnictwo na 17 kwietnia 2001 roku ze względu na to, że były to urodziny Keenana, ale szybko okazało się, że nie są w stanie tego terminu dotrzymać i przenieśli go na 15 maja 2001. Dobrze, przechodzimy teraz troszkę do sekcji tutaj utworów, ale dosłownie będziemy biegać po nich bardzo szybko. Ja mam taki wstęp, ponieważ oni zastosowali bardzo nietypowe zabiegi techniczne i nieszablonowe dźwięki znajdują się na tej płycie.
Ojej, usłyszymy kotka.
Więc już zaczniemy od tego, jak już zespoilowałeś, zrobimy kotka. Keenan powiedział, że...
Zrobimy utworze, kotka!
Że w utworze...
Dobrze, że nie pieska. Kotka zrobimy. No, przepraszam. Tak,
dobrze. Nie mamy czasu dzisiaj na takie pitu-pitu, drogi panie. Mantra. Według Keenana na samym początku jest jakiś dziwny dźwięk i to jest zwolniony dźwięk tego, jak Keenan zaczyna przytulać lekko jakby do siebie swojego kota. Czy to jest prawda? Nie wiadomo, bo jak już wspomnieliśmy, oni często udzielają wywiadów, w których opowiadają totalne głupoty i wydaje mi się, że to jest jedna z nich.
I powiem ci więcej, ktoś to sprawdził, bo sobie przyspieszył ten odgłos i to nie przypominało kota syjamskiego, który był lekko przyciskany i takiego piszczenia, więc to raczej jest joke. Ale ktoś to sprawdził, ktoś to przyspieszył autentycznie 3 czy 4-krotnie i to nie brzmiało jak kot.
Rozumiem, ale co jest pewne, jeśli chodzi o te dziwne dźwięki, które to są, to wspomniałeś, że w tej salce prób, którą oni mieli, mieli ten transformator, tą drabinę Jakuba, która była użyta do wskrzeszenia Frankensteina w książce. Oni użyli tego, to znaczy włączyli to urządzenie, one mocno bzyczało, oni to nagrali i możemy usłyszeć ten dźwięk w którymś momencie na tym krążku. Danny Carey nagrał również dźwięki tego, jak uderza w struny pianina, on to znajduje się na utworze Reflection. On miał po prostu gdzieś zepsute pianino, które do niczego się już nie nadawało i stwierdził, że w takim razie będzie w nie uderzał i walił i będzie to dźwięk, który znajdzie się na tym krążku. Podobnie jak i jego oddychanie przez tubę, które pojawiło się na kawałku Parabol i miało symulować modły buddyjskich mnichów. Nie wiem w jaki sposób, ale rzeczywiście tak to trochę brzmi. Nie wiem jak mu się to udało i przede wszystkim skąd wpadł na ten pomysł, ale przy chłopakach z Tula wolę w to wszystko nie wnikać. No dobrze. To był kotek, były transformatory, tuby i pianino.
Była nawet audycja radiowa Artabella z 97 Coast to Coast AM. Fajb de Ojad, co znaczy po enochijsku głos Boga. Więc takie rzeczy też tam były, był vocoder, czyli takie specjalne urządzenie elektroniczne do syntezy dźwięków, z którego korzystali Pink Floydzi. Cudawianki. I cudawianki też się działy przy okazji opracowywania kolejności utworów, bo tak należy do tego podejść. Jeśli wierzyć podcastowi Super Context, bo tak się nazywa ten podcast, który też traktował o płycie Lateralus Tula, legenda głosi, że Danny Carey zeznał, iż nie mieli kolejności utworów na płytę, nie wiedzieli jak się do tego zabrać, a już trzeba było je dawać do masteringu, więc zrobili sobie losowanie, zapisali tytuły numerów na kartkach, jakoś to porozrzucali i co się okazało? Okazało się, że kolejność, w jakiej te kartki zaczęły się pojawiać, jak to zostało ułożone, odpowiada temu, w jakiej kolejności te kawałki powstawały. To mamy dokładnie na płycie, to jest dokładnie ta kolejność utworów, która jest na lateralusie. Oczywiście fani mają teorie spiskowe, że w oparciu o ciąg Fibonacciego należy przyjąć inną kolejność tych kawałków i ona pogłębi słuchanie płyty Tula. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo, ale zakładamy, że nie ma.
Myślę, że nie.
Nie, nie będziemy tego sprawdzać.
Nie, nie.
To jest raczej jeden z tych przykładów, że z bazą się za bardzo straciło kontakt. O Jezus Maria, to już jest ten moment, że ty wybierasz swój ulubiony kawałek i w zasadzie ja też.
Może tak być. Ja powiem szczerze, że mam dwa kawałki, które bardzo lubię, jeśli chodzi o Tula, ale nie będę tu się nad nimi rozwodził. Ja po prostu powiem chyba, które to są, bo my mamy tego sporo i to będzie u nas na social mediach. Więc teraz, z tego miejsca, a nie na koniec odcinka, tak jak zazwyczaj, zaprosimy u nas na Facebooka i na Instagrama, gdzie pojawią się informacje odnośnie utworów na tej płycie, jakieś ciekawostki, analizy i tak dalej. Także to wszystko u nas na social mediach, to tego warto tam wpadać i patrzeć, bo są rzeczy, które nie mieszczą się w odcinku, ale i też inne różne ciekawostki muzyczne. Można nas słuchać na wszystkich streamingach i można nas słuchać również na YouTube, gdzie są takie filmiki z takimi falkami audio, po prostu nie ma naszych twarzy, ale jest nasz głos.
Ale coś powiesz, nie? O jakimś kawałku, no chociaż jednym.
No dobrze, znaczy ja powiem o moich ulubionych totalnie i jeśli chodzi o ten krążek, to moje dwa ulubione to będzie The Grudge i Lateralus. I o utworze Lateralus to ja już opowiadałem tu w nieskończoność o tym ciągu Fibonacciego i o tych wszystkich dziwnych zabiegach i ja muszę powiedzieć, że zazwyczaj, bo jest ten cały gatunek, tamten mafrok i wszystkie tego typu rzeczy matematyczne w muzyce, to zazwyczaj mi nie pasuje. A tutaj bardzo mi się podoba to, jak to jest zrobione i może to rzeczywiście wynikać z tego, że ten ciąg Fibonacciego i ta złota proporcja była i w muzyce wcześniej używana, bo to się po prostu gdzieś tam sprawdza. No i to będzie mój ulubiony numer, no na równi może odrobinę mniej ten otwieracz, czyli The Grudge. To są takie dwa kawałki, które moim zdaniem się tutaj na tym albumie wybijają.
Dobrze, moje ulubione to The Grudge, czyli otwieracz płyty, znakomity numer, kocham go potwornie, szalałem, kiedy go usłyszałem na żywo. Tam jest taki 24-sekundowy odcinek, gdzie on się drze, znaczy w sensie James Maynard Keenan i to jest chyba najdłuższy jego krzyk ever, chociaż jak śpiewał kawałek Ticks and Leeches, to ponoć przez dwa dni nie mógł odzyskać głosu, jak go rejestrowali, bo tam się wydziera naprawdę hardo, to jest jego taki magnum opus, jeśli chodzi o wydzieranie. Parabola, czyli dwa kawałki, ale traktuję to jako jedność, jest to dla mnie super numer, a najważniejszym zestawem utworów z tej płyty, który wywarł na mnie potężne wrażenie i będę chciał o tym opowiedzieć na końcu, bo ten miks kawałków sprawił, że ja je przeniosłem do własnego albumu, bo się tym inspirowałem. To jest Disposition and Reflection.
I Try It.
Tak, natomiast myślę stricte w kategorii tych pierwszych dwóch, bo to jest trylogia, ale te dwie pierwsze części w szczególności, myślę, że nawet będziesz wiedział, o którą część chodzi mojej płyty, która jeszcze nie wyszła.
A to ja wiem, tak. No dobrze, to tyle o kawałkach, więcej będzie u nas na tych social mediach, o których już wspomnieliśmy, a my przechodzimy w takim razie do kolejnej sekcji, bo trzeba powiedzieć, jak to było, jak już ten album wyszedł.
No tak, a na szczęście nie przeszedł bez echa, on został bardzo doceniony przez krytykę i doczekał się swoich nagród, wyróżnień, wysokich pozycji w rankingach. Wyobraź sobie, Jakubie, proszę sobie wyobrazić, szanowni słuchacze, że nawet Rolling Stone go docenił.
O, to rzadkość.
To rzadkość, ponieważ jestem przekonany, że za dwa lata Rolling Stone postawi na Taylor Swift na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o najlepszych gitarzystów wszechczasów. Na razie zrobił to jakiś magazyn brytyjski bodajże. Nie wszyscy byli zachwyceni, bo tam Pitchfork napisał, że no nie, nie pykło wam panowie, to zasadniczo jest trochę takie fibziu i raczej to jest taka sztuka dla sztuki ta płyta. No ale debiut na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o amerykańskiego Billboard 200 Albums Chart, 555,200 egzemplarzy sprzedanych już w pierwszym tygodniu od wprowadzenia, podwójna platyna 5 września 2003 roku, no Kerrang, pierwsze miejsce, jeśli chodzi o albumy z roku 2001, w 2016 Loudwire stawia na Lateralusa i stawia go na pierwszym miejscu w kategorii Hard Rock Metal Album z XXI wieku, potem numer szósty, jeśli chodzi o 25 najwspanialszych albumów progresywnych, jeśli chodzi o metal, Rolling Stone miejsce 32, jeśli chodzi o 50 najbardziej znanych, najlepszych płyt rocka progresywnego, Więc nie ma lipy, w dodatku panowie dostali nagrodę Grammy za Schism, za najlepszy kawałek metalowy w roku 2002. Danny Carey odbierał tą nagrodę razem z Justinem Chancellorem, oczywiście dziękowali swoim rodzinom. Justin zrobił to ponoć w sposób
dość nieszablonowy, bo podziękował swojemu tacie, że robił to z jego, w sensie Justina, mamą.
I want to thank my dad for doing my mom.
Cóż,
no nie da się ukryć. Brawo, tata. Synek wyszedł, bardzo zdolny. Tam jeszcze ktoś powiedział, że on tam podziękował szatanowi, ale to już był totalny joke, jeśli było oczywiście prawdą, bo tam no robili sobie jaja. Bardzo się cieszę, tak trochę szczęściem Adama Jonesa, bo on spełnił swoje marzenie po tej płycie i to pokazuje, że marzenia się spełniają. To nie jest żadna tajemnica, że Tool podziwiał King Crimson, bardzo mocno się inspirował King Crimson, a sam Robert Fripp, co jest mega ciekawe, bo Robert Fripp jest specyficznym gościem, ale powiedział, że jak go kiedyś zapytano, ile jest muzyki King Crimson w Tool, to on powiedział, że on w ogóle nie słyszy muzyki King Crimson w Tool, co najwyżej jak słucha swoich starych nagrań King Crimson, to słyszy tam Toola, więc to jest taki fajny ukłon. Grali trasę, Tool zagrał trasę z zespołem King Crimson dla Adama Jonesa, to było spełnienie wielkiego marzenia być właśnie gdzieś, dzielić tą swoją pasję i grać gigi razem z Robertem Frippem. Marzenia się spełniają, fantastyczna sprawa. Zrobili dwa teledyski do Parabola i Paraboli, zrobili teledysk do Schism, one są, jak pewnie Kuba by stwierdził, bardzo skomplikowane i dziwne, no bo są dziwne, są graficzne. Adam Jones się kłania, jego inwencja twórcza i dziwny umysł. Natomiast należy stwierdzić, że ta płyta też odcisnęła bardzo szerokie piętno, jeśli chodzi o inne zespoły metalowe i nie tylko.
Tak, bo to jak odebrali ją krytycy, to jest jedna rzecz, to, że fani byli do niej nastawieni mega entuzjastycznie i jest to absolutnie klasyk, to jest kolejna rzecz, ale przede wszystkim to jest to, co mówiliśmy już na samym początku, czyli fakt, że tym albumem Tool początkuje tak naprawdę nową kartę w dziejach historii progresywnego rocka i metalu i liczba zespołów, które mówią, że są inspirowane przez ten krążek, jest tak długa, że ja nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale wymienię takie, które zapewne większa część osób będzie znała i kojarzyła i które zdecydowanie coś z tego brzmienia Toola i Lateralusa mają w sobie. To są grupy takie jak Opeth, Mastodon, Dream Theater, Deftones, Porcupine Tree, Autolux, Soen, Carnival. No i tutaj no niezaprzeczalnie, zwłaszcza te ostatnie kapele inspirowane są mocno Toolem. Ja bym powiedział, że to, że oni stworzyli nowy podgatunek albo gatunek w tym progresywnym metalu, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście później trochę powstało już wtórnych zespołów, które bardzo mocno wzorowały się na Toolu i zajechały trochę ten styl już, można by powiedzieć, że na każdą modłę. Więc to jest tutaj taka nisza, która gdzieś tam sobie istnieje. Tool był tutaj przełomowy, jeśli chodzi o prog metal. No i trzeba powiedzieć, że jest to taki kamień milowy, który jest doceniany aż do dziś, jest na tych wszystkich listach najważniejszych albumów progresywnego metalu, ogólnie metalu, zdecydowanie roku 2001, jak i również właśnie ogólnie lat 2000-2010. No jest to jeden z tych albumów, który znać trzeba, tak bym powiedział. No dobrze, to chyba omówiliśmy sobie tutaj w detalach wszystkie rzeczy, które złożyły się na to, jak ten album powstał, jak on brzmi, co było później. To przejdźmy już do tej sekcji takiej typowo od serca. Ja nie będę się dużo wypowiadał, bo to jest dla mnie krążek, który ja szanuję, ale nie kocham, ale ja wiem, że ty będziesz miał na pewno bardzo dużo do powiedzenia, więc oddaję pałeczkę tobie.
Nie mam.
Jak nie?
No nie mam. No, wolę Fear Inoculum akurat w tym wypadku. Tak, znaczy płyta Lateralus bardzo mocno mnie wpłynęła. Rzeczywiście tam był taki fragment, Disposition and Reflection. To są dwa numery, które łącznie tam dają chyba z 18 minut, ale to już jest taki Tool bardzo mocno nastrojowy. Te dwa kawałki są bardziej zbliżone do tej twórczości, którą my słyszymy na Fear Inoculum. To jest trochę Tool spokojniejszy. I klimat z tych kawałków mi się na tyle udzielił, że ja podświadomie chciałem przenieść ten vibe do jednego z numerów na płytę i śmiem, proszę wybaczyć, nieskromność,
ale mam wrażenie, że przeniosłem to najlepiej jak potrafiłem, ponieważ bardzo mocno to brzmienie rezonuje we mnie. Są to wspaniałe numery, ale powiem od razu, żeby nie było, żeby to jest tylko i wyłącznie poker face, powaga i wzniosłość i patetyczność. Marta wczoraj usłyszała Reflection i zapytała mnie, czy ten numer jest puszczany od końca? Mówię, nie, to nie jest numer puszczany od końca, to on tak od początku leci. A dodamy jeszcze do tego, że fani Tula są bardzo specyficzni, niektórzy są mocno pokręceni i w internecie szaleją memy i różne klipy wideo, które trochę wyśmiewają Tula. Ja powiem otwarcie, ja nie mam dystansu, jak ktoś się nabija z muzyki Tula, ja nie wierzę. Takim osobom. Dla mnie to jest, użyję takiego chorego porównania, ale to troszeczkę tak, jakby ktoś się śmiał z ciebie, że jazzu słuchasz. A ty masz poczucie, że to jest wyższa forma sztuki. No trochę się tak czuję, no nie mam dystansu, przepraszam, kocham Tula, ale nie jestem w fanklubie. Jak się nazywają osoby z fankluba oficjalnego Tula?
Nie wiem.
Armia Tula.
A myślałem, że parabole tańczą.
Coś to też można było tak pomyśleć, nie? Ale zasadniczo Tool Army się nazywają.
Okay.
Tak, kocham Tula, czekam na kolejną płytę, bo ona wierzy, że będzie i szybciej. Ale jakbym miał tak podsumować, wydaje mi się, że bardzo mocno mnie przekonała do metalu w ogóle ta płyta. Nie tylko Iron Maiden, Brave New World, nie tylko solowy Ozzy Osbourne, bo chyba najbardziej, szczerze mówiąc, tu płyta Lateralus. I mogę powiedzieć, że na koncercie, na tym Ozfeście w 2002 roku większe wrażenie zrobił na mnie Tool niż Ozzy Osbourne, a ja miałem absolutnego piip na punkcie Ozzy'ego Osbourne.
Będziemy musieli wypipać, ale wypipamy.
No to wypipaj.
Wypipam. No tak. Dobrze, to ja powiem tak. Dla mnie Tool w pewnym sensie reprezentuje podobną filozofię trochę jak Grateful Dead, bo przyciąga te numery, to jest wszystko gdzieś skomplikowane. No, Grateful Dead bardziej dżemuje, Tool bardziej wymyśla dziwne rzeczy, ale ja bym powiedział tak. Tak jak Grateful Dead to jest taki hipisowski trip na LSD, to dla mnie Tool to jest walenie heroiny w żyłę za śmietnikiem.
No trochę może tak być, no.
I dlatego ja tego klimatu trochę nie czaję. Natomiast ja słyszę, o co w tym chodzi.
Ty jesteś często za śmietnikiem, ale nie bierzesz hery, tak?
Tak, bo oglądam koncerty ze śmietnika. To są historie różnorakie, o których jeszcze pewnie kiedyś będziemy mówić. Natomiast ja powiem tak. Ja doceniam ten album, bardzo mi się podoba sekcja rytmiczna, natomiast mnie rzeczywiście gdzieś ta taka transowość tego wszystkiego i monotonia i przede wszystkim te różne dziwne dźwięki i to przyciąganie tych intro i tak dalej, mnie to troszkę męczy na dłuższe słuchanie i rzeczywiście jest to dla mnie zbyt mroczne i tak jak mówię, to jest ta heroina za śmietnikiem w żyłę troszkę i ja nie jestem w stanie się z tym utożsamić, natomiast to jest naprawdę dobry album, jeśli mnie pytasz typowo muzycznie. To jest spoko. To, że ja się czasami, wiesz, trochę śmieję z twojego fanatyzmu związanego
i
z
mnie wkurzasz. I mnie
wkurzasz. I cię wkurzam. Ale ja to robię tak troszkę, wiesz, on the nose.
Jak facet do faceta.
Tak, bo ja szanuję to i to jest dobra kapela i ja to rozumiem, że to się totalnie może podobać. Natomiast to jest po prostu nie pode mnie i tak o tym powiem.
Niby bracia, a jednak różni.
Tak, niby bracia, a jednak różni. Natomiast ja uważam, że to jest krążek, który trzeba znać, bo jak ktoś nie zna tego krążka, to rzeczywiście brakuje mu jakiejś tam cegiełki w tym wszystkim rozwojowym jakby świecie muzycznym i nie będzie wiedział, skąd niektóre rzeczy w muzyce się wzięły dzisiaj, których wcześniej nie było, bez przesłuchania tego albumu. I ja chciałem, żebyśmy omówili właśnie Lateralus, bo ja wiem, że ty jesteś wielkim fanem Fear Inoculum, ale Lateralus był tą cegiełką, którą oni dali i na której powstały inne rzeczy. I dlatego chciałem, żebyśmy się zajęli tym krążkiem, a nie Fear Inoculum. To tylko tyle chciałem powiedzieć.
Wiesz co, fajnie to powiedziałeś. Myślę, że Lateralus jest, nie wiem, którą płytą Metaliki, ale Lateralus dzieli Tula na dwa okresy. To jest okres dzisiejszy. Był okres wcześniejszy, bardziej raw. I niektórym też nie podobał się Lateralus, bo woleliby te starsze rzeczy. A to jest płyta, która określiła brzmienie Tula już powsze czasy.
Tak, tak. To jest jak Black Album Metaliki.
No właśnie, nie tak. Wiedziałem, który wybrać. Ale tak, Black jest chyba najlepszym wyborem.
Tak, że przed i po, i bo był inny zespół. I tak też jest z Tulem. No i tak, no i myślę, że tym akcentem tutaj ten odcinek będziemy powoli kończyć. Ja już na wszystkie social media i inne rzeczy zaprosiłem, więc tego już robić nie musimy, ale musimy powiedzieć, co będzie za 3 tygodnie.
Tak, za 3 tygodnie co będzie?
Podsumowanie roku 2024, mój drogi panie, bo już kończymy ten nasz wspaniały rok i będziemy mówić o naszych ulubionych krążkach i będą o nich mówić również nasi zaproszeni goście.
A chcesz mi powiedzieć, że nie będzie wywiadu wcześniej żadnego, nic takiego? Może być?
Może być, ale może się coś będzie gotowało, może coś tam na palniczku postawiliśmy i może już się dogotuje do tego czasu, ale to jeszcze nie wiadomo.
No nie wiadomo, więc na pewno będzie dobrze.
Będzie dobrze, tak, to na pewno. Także do usłyszenia za 3 tygodnie. Jeśli będzie wszystko zgodnie z planem, to będzie to podsumowanie roku. Nasze ulubione krążki.
Goście.
I goście, a my dziękujemy za uwagę i serdecznie polecamy krążek Lateralus z Tula. Posłuchajcie.
Poprosimy.
Łukasza uszczęśliwicie.
Tak.
Do usłyszenia, cześć.
Cześć. Czy słychać mojego psa?
Tak.
Misiek! Ogarnij psa! No nie szablonowy, bo podziękował swojemu tacie za to, że robił to ze swoją mamą.